z rozpaczliwą jasnością sam uświadomił sobie, jak beznadziejne byłyby próby prześliźnięcia się pod murem strzeżonym przez tyle par oczu i pod bramą, gdzie z pewnością czuwały warty. Gdyby wbrew prawdopodobieństwu tego dokonał, nie zaszedłby daleko. Nawet czarne cienie zalegające wszędzie tam, gdzie nie sięgał czerwony blask łuny, nie ukryłyby go przed orkami, lepiej widzącymi w nocy niż w dzień. A przecież obowiązek narzucał mu jeszcze trudniejsze zadanie. Kazał nie unikać bramy, nie uciekać od wieży jak najdalej, lecz wejść samotnie do jej wnętrza. Wspomniał o pierścieniu, ale w tej myśli zamiast pociechy znalazł strach i nowe zagrożenie. Odkąd zobaczył płonącą w oddali górę przeznaczenia, pierścień zaciążył mu z nową siłą. W miarę zbliżania się do wielkich ognisk, w których Ongi w zamierzchłej przeszłości został wykuty i ukształtowany, pierścień wzmagał swą władzę i przewrotność tak, że opanować go mogłaby tylko bardzo potężna wola. Sam nie miał go na palcu, lecz na łańcuszku założonym na szyję. Mimo to czuł się jak gdyby sztucznie powiększony, spowity we własny rozdęty cień i stał niby ogromny, groźny siłacz na murach Mordoru. Czuł, że ma teraz do wyboru tylko dwie drogi. Albo sprzeciwi się pokusie pierścienia, chociaż oznaczało to znoszenie okrutnych męczarni, albo przywłaszczy go sobie i wyzwie potęgę zaczajoną w ponurej fortecy w Dolinie Ciemności. Pierścień kusił go, kruszył jego wolę, zaćmiewał umysł. W głowie roiły się hobbitowi fantastyczne wizje. Widział już siebie, Samwise'a potężnego, bohatera historii, kroczącego z płomiennym mieczem przez mroczny kraj na czele armii, która zgromadziła się na jedno jego skinienie, maszerującego na podbój Barad-dûr. A gdyby zwyciężył, wszystkie chmury rozpierzchłyby się, zajaśniałoby słońce na rozkaz triumfatora. Dolina Gorgoroth zmieniłaby się w kwitnący ogród pełen drzew owocujących obficie. Wystarczyłoby wsunąć pierścień na palec i przejąć go na własność, a spełniłoby się fantastyczne marzenie. W tej godzinie próby najwięcej pomogła mu miłość do Froda, ale poza tym tkwiący w jego naturze mocno zakorzeniony, wciąż żywy i niezwyciężony, zdrowy hobbicki rozsądek. Sam w głębi serca wiedział, że nie dorósł do udźwignięcia takiego brzemienia. Nawet gdyby uwodzicielskie wizje nie były tylko złudą podsuniętą umyślnie i zdradziecko, aby go zmamić. Zdawał sobie sprawę, że w gruncie rzeczy potrzebuje do szczęścia i powinien pragnąć jedynie małego ogródka, w którym by mógł gospodarować swobodnie, nie zaś olbrzymiego królestwa. Rozumiał, że jego zadaniem jest praca własnych rąk, a nie rozporządzanie trudem rąk cudzych. Zresztą, wszystko to jest oszustwo, powiedział sobie. Tamten wytropiłby mnie i zgniótł, zanim bym zdążył krzyknąć. Tutaj w Mordorze znalazłby mnie w okamgnieniu, gdybym teraz włożył pierścień na palec. No cóż, trzeba przyznać, że moje położenie jest beznadziejne jak przymrozek na wiosnę. Właśnie teraz, kiedy najbardziej przydałaby mi się niewidzialność, nie wolno mi użyć pierścienia. A jeżeli nawet zdołam posunąć się dalej w głąb kraju, pierścień nie tylko nic mi nie pomoże, ale na dobitkę z każdym krokiem coraz bardziej będzie mi ciążył i okrutniej będzie mnie dręczył. Co robić? Naprawdę jednak nie miał wcale wątpliwości. Wiedział, że musi zejść do bramy, nie ociągając się dłużej. Wzruszył ramionami, jakby otrząsając z siebie cień i przywidzenia, i zwolna ruszył w dół. Miał wrażenie, że z każdym krokiem maleje. Wkrótce już czuł się znowu bardzo małym i przestraszonym hobbitem. Znalazł się tuż pod ścianą wieży i wrzaski oraz zgiełk bójki słyszał wyraźnie nawet bez pomocy pierścienia. Teraz zgiełk dochodził z bliska, z dziedzińca, zza zewnętrznego muru. Sam był w połowie zbiegającej stromo w dół ścieżki, kiedy z ciemnej bramy wypadło dwóch orków. Pędzili jednak nie w jego stronę. Zmierzali ku głównej drodze. Niespodzianie jeden, potem drugi potknął się, padł i znieruchomiał. Sam nie widział strzału, ale odgadł, że to orkowie ukryci na murze lub w cieniu bramy strzelili za własnymi kamratami. Szedł dalej, tuląc się do ściany lewym ramieniem. Jedno spojrzenie w górę przekonało go, że o wspięciu się na mur nie ma mowy. Gładki kamień bez szczelin i pęknięć wznosił się na 30 stóp ku przewieszonym skośnie blankom. Nie było innej drogi do wnętrza niż przez bramę. Pełznąc wytrwale naprzód, Sam zastanawiał się, ilu orków siedzi w wieży, ilu ma pod swoją komendą Szagrat, a ilu Gorbak i o co się dwaj dowódcy pokłócili, jeśli rzeczywiście, jak przypuszczał, wybuchła między nimi kłótnia. Oddział Szagrata liczył około 40 żołnierzy, a Gorbaga 2-krotnie więcej, ale Szagrat poprowadził oczywiście na patrol tylko część załogi twierdzy. Niemal pewny był, że posprzeczali się Ofroda i Łupy. Tknięty nagłą myślą, Sam aż zatrzymał się na chwilę. Zrozumiał wszystko tak jasno, jakby cała scena rozegrała się na jego oczach. Kolczuga z Mithrilu. Frodo przecież miał ją na sobie. Musieli ją znaleźć. Z tego zaś, co Sam podsłuchał, wynikało, że Gorbak bardzo chciał tę kolczugę zagarnąć. Jedyną obroną Froda były rozkazy z Czarnej Wieży. Jeśli dowódca orków je złamie, Frodo może zginąć każdej chwili. Prędzej, nikczemny leniu! Przynaglił sam siebie i dobywając żądła pobiegł do otwartej bramy. Lecz gdy miał już przejść pod ciemnym łukiem wielkiego sklepienia, poczuł wstrząs, jakby się natknął na pajęczą zasłonę szeloby, tym razem jednak niewidzialną. Nie widział przeszkody, która zagradzała mu drogę. Silniejsza od jego woli, niepokonana. Rozejrzał się i w mroku bramy zobaczył dwóch wartowników. Niby olbrzymie posągi siedzieli na wysokich tronach. Każdy miał 3 zrośnięte tułowia i 3 głowy zwrócone ku wnętrzu dziedzińca, ku środkowi bramy i ku drodze. Były to głowy sępów, a złożone na kolanach ręce miały palce na kształt szponów. Jakby wyrzeźbieni z ogromnego bloku skalnego, wartownicy siedzieli nieruchomo, a jednak czuwali. Tkwiła w nich jakaś straszliwa, czujna siła, poznająca nieprzyjaciół. Widzialna czy niewidzialna istota nie mogła przemknąć obok nich niedostrzeżona. Nie pozwalali ani wejść, ani uciec nikomu. Wytężając wolę, Sam raz jeszcze rzucił się naprzód i znów stanął, chwiejąc się na nogach, jakby odepchnięty potężnym ciosem, który go trafił w pierś i głowę. Nie mogąc nic innego wymyślić, w porywie odwagi wyciągnął zza kurtki flakonik Galadrieli i podniósł go w górę. Białe światło rozbłysło natychmiast, rozpraszając mroki pod bramą. Potworni wartownicy, zimni i niewzruszeni, ukazali się teraz w całej okropności. Lśnienie ich czarnych, kamiennych oczu miało w sobie tak straszny ładunek wrogiej siły, że Sam na moment skulił się z przerażenia. Jednak zdawał sobie sprawę, że z każdą chwilą wola potworów słabnie i załamuje się w lęku. Jednym susem przemknął między nimi, ale gdy jeszcze w pędzie chował znów flakonik za pazuchę, odczuł wyraźnie, że wartownicy znów się ocknęli i jakby stalowa sztaba zapadła za jego plecami w bramie. Z potwornych głów dobył się wysoki, świdrujący w uszach krzyk, który echo rozniosło wśród murów wieży przed nim. Gdzieś w górze odpowiedziało na sygnał pojedyncze, ochrypłe uderzenie dzwonu.
— Już po mnie — pomyślał Sam. — Jakbym zadzwonił do frontowych drzwi.
— No, wychodź tam, który krzyknął. Zamelduj kapitanowi Szagratowi, że wielki wojownik elf przyszedł z wizytą i ma w garści miecz elfów.
Nie doczekał się odpowiedzi. Biegł dalej. Żądło lśniło błękitnie w jego ręku. Dziedziniec tonął w mroku, mimo to Sam zauważył gęsto rozrzucone na kamiennym bruku trupy. Niemal potknął się o ciała 2 orków-łuczników, z których pleców sterczały sztylety. Im dalej, tym było ich więcej. Jedni leżeli samotnie, tak jak padli od ciosu lub strzały, inni parami, spleceni ze sobą w walce, jeszcze inni gromadnie, zastygli w dzikich gestach, wzajemnie dusząc się, gryząc, dźgając nożami. Kamienie stały się śliskie od rozlanej ciemnej posoki. Sam rozróżniał na odzieży martwych orków 2 godła. Znak czerwonego oka i znak księżyca, zniekształconego ohydną trupią maską. Nie zatrzymywał się jednak, aby zbadać rzecz z bliska. W głębi dziedzińca, u stóp wieży, drzwi były uchylone i z wnętrza sączyło się czerwone światło. W progu leżał trup ogromnego orka. Sam przeskoczył przez niego i stanął, rozglądając się bezradnie. Od drzwi ku stokom góry biegł szeroki, dzwoniący echem korytarz. Oświetlały go mętnie migocące pochodnie, zatknięte w specjalnych uchwytach na ścianach, lecz głąb korytarza niknęła w ciemności. Po obu stronach hobbit dostrzegał mnóstwo drzwi. Nigdzie nie było żywej duszy, tylko kilka trupów poniewierało się na ziemi. Z tego, co zasłyszał, sam wiedział, że Frodo, żywy czy umarły, najprawdopodobniej zamknięty jest w górnej komorze na szczycie wysokiej wieży. Mógłby jednak szukać przez cały dzień, zanim by odkrył właściwą drogę. Wejście musi być chyba gdzieś w głębi, powiedział do siebie sam. Cała wieża spiętrza się jakby na tyłach. W każdym razie najlepiej kierować się światłami. Posuwał się naprzód korytarzem, ale bardzo wolno. Z każdą chwilą musiał przezwyciężać większy opór. Znowu ogarniał go strach. W głuchej ciszy jego wyolbrzymione echem kroki rozlegały się głośno. Można by pomyśleć, że to jakiś olbrzym klepie płaską dłonią kamienie. Trupy, pustka, wilgotne ściany, jak gdyby ociekające krwią, strach przed nagłą śmiercią, może przyczajoną za najbliższymi drzwiami lub w ciemnym zakamarku, świadomość, że za plecami w bramie czuwa i czeka tajemnicza zła siła. Za wiele tego było na jednego hobbita. Wolał stoczyć walkę, byle nie z całą zgrają nieprzyjaciół naraz, niż cierpieć tę okropną, ponurą niepewność. Starał się skupiać myśl na przyjacielu, udręczonym, a może martwym i leżącym gdzieś wśród tych groźnych murów. Szedł wytrwale dalej. Już za nim została oświetlona łuczywami część korytarza. Już prawie dotarł do wielkich sklepionych drzwi w głębi, które, jak się domyślał, stanowiły wewnętrzny wylot podziemnej bramy, gdy nagle z góry dobiegł do jego uszu przeraźliwy, zduszony krzyk. Sam stanął jak wryty. Usłyszał tupot zbliżających się kroków. Ktoś pędził w dół po schodach, które musiały być blisko, bo tupot rozlegał się tuż nad głową hobbita. Wola była w nim zbyt słaba i nie działała dość szybko, żeby powstrzymać rękę, która sięgnęła do łańcuszka i szukała pierścienia. Sam jednak nie włożył go na palec. W momencie, gdy już zamykał na nim dłoń, zobaczył biegnącego przeciwnika. Ork wyskoczył z ciemnego otworu ziejącego w prawej ścianie i biegł prosto na niego. Sam słyszał zdyszany oddech i widział błysk w przekrwionych oczach. Ork zatrzymał się osłupiały, ujrzał bowiem niemałego, wystraszonego hobbita, z trudem utrzymującego miecz w drżącej ręce, lecz wielką, milczącą postać spowitą w szary cień, rysującą się groźnie na tle migotliwego światła pochodni. Postać ta wznosiła broń, której blask zadawał ból oczom orka. Drugą zaś rękę zaciskała na piersi, kryjąc jakiś tajemniczy oręż, źródło wielkiej i zabójczej mocy. Ork skulił się, wrzasnął z przerażenia, zawrócił i uciekł tam, skąd przyszedł. Nigdy jeszcze żaden pies na widok umykającej zwierzyny nie wpadł w taki bojowy szał, jak sam wobec tego nieoczekiwanego zwycięstwa. Z krzykiem puścił się w pogoń. Tak, wołał. Elf, niezwyciężony wojownik, wtargnął do waszej twierdzy. Naprzód, pokaż mi drogę na szczyt wieży, jeśli nie chcesz, żebym cię ze skóry obułupił, łajdaku. Ale ork był na własnym, znanym sobie terenie, przy tym zwinny i dobrze odżywiony. Sam natomiast nie znał tego miejsca, był głodny i wyczerpany. Schody wiły się stromo, stopnie miały bardzo wysokie. Wkrótce hobbit zasapał się na nich. Ork zniknął mu z oczu. Tu pod jego nóg dochodził coraz cichszy, z coraz wyższych pięter. Jeszcze od czasu do czasu echo niosło wśród murów jego przenikliwe wrzaski.